Odcinek 28.
Wielka cięciwa, przecinająca niemalże w poprzek Związek Radziecki, miała wyznaczać zasięg operacji wojennych. Dojście do niej oddziałów Wehrmachtu oznaczało, że w niemieckich rękach znalazłyby się najważniejsze zakłady przemysłowe i eksploatowane złoża strategicznych surowców. Brytyjczycy oceniali, że stanie się to w ciągu 10 tygodni. Churchill w to nie wierzył, choć trudno dociec, na czym opierał wiarę w możliwości obronne Związku Radzieckiego. Nigdy nie był w tym kraju, nigdy nie przemierzał bezkresnych pól, gdzie jedyną drogą był piaszczysty szlak wjeżdżony przez kołchozowe ciężarówki. Nie zdał Rosjan twardych, upartych, o niewielkich wymaganiach, urodzonych żołnierzy, a jednak przyjmował, że nowoczesna technika Wehrmachtu załamie się w zderzeniu z ludźmi i naturą tego kraju. Uwikłanie Niemców w długotrwałe boje na wschodzie było jedyną szansą Wielkiej Brytanii na zwycięstwo w wojnie. Churchill przewidywał bowiem, że jego ojczyzna sama będzie musiała stawiać czoła niemieckiej potędze do końca 1942 roku. Pisał do prezydenta Roosevelta. Przestawienie przemysłu nowoczesnego państwa na cele wojenne trwa od 3 do 4 lat. Nasycenie następuje wówczas, gdy włoży się w produkcję wojenną maksymalny wysiłek przemysłowy. Niemcy bez wątpienia osiągnęły ten etap pod koniec 1939 roku. My przebyliśmy dopiero pół drogi. Przypuszczam, że Stany Zjednoczone są pod tym względem jeszcze mniej zaawansowane. Zdaję sobie sprawę, że dopiero rozpoczęły realizację wielkich programów zbrojeniowych. W marynarce wojennej, armii i lotnictwie, których zakończenie wymaga 2 lat. Dlatego obowiązkiem Wielkiej Brytanii, zarówno ze względu na wspólny interes, jak i konieczność przetrwania, jest utrzymanie frontu i toczenie boju z nazistowską potęgą, zanim w Stanach Zjednoczonych zostaną ukończone przygotowania. Z tego listu wynika, że Churchill zakładał, iż najwcześniej w końcu 1942 roku obydwa państwa, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, będą gotowe do podjęcia ofensywy. List do Roosevelta pisał w grudniu 1940 roku, gdy nie mógł przewidzieć, że wojna niemiecko-radziecka wybuchnie w ciągu najbliższego półrocza. Liczył się z tym, że Wielka Brytania będzie musiała walczyć samotnie. Jego nastrój zaczął zmieniać się w kwietniu 1941 roku, gdy zaczęły nadchodzić potwierdzenia planów Hitlera. Najbardziej oczywistym tego dowodem było wycofanie dywizji z frontu bałkańskiego i wysłanie ich pod radziecką granicę. Czas, w którym Niemcy skierowaliby główny wysiłek na wschód, umożliwiając tym samym Wielkiej Brytanii odbudowę sił i przygotowanie się do ofensywy, wydawał się coraz bliższy. Rosjanie jednakże musieliby wytrzymać niemiecki napór znacznie dłużej niż 17 tygodni. Churchill postanowił ich ostrzec, co nie było proste. Do tego czasu komunikacja między Londynem i Moskwą praktycznie nie istniała. Stalin i Mołotow, podejrzliwi wobec polityki Churchilla, starali się trzymać brytyjskiego ambasadora, Stafforda Cripsa, na dystans. Radziecki ambasador zaś w Londynie, Iwan Majski, uważany był za dyplomatę nie mającego zaufania Kremla i nie było sensu angażować go w poważniejsze poczynania polityczne. Stafford Cripps, 1889-1952 roku, doradca króla, poseł do parlamentu z ramienia Partii Pracy od 1931 roku. Rok później założył Ligę Socjalistyczną i opowiadał się za utworzeniem przez jego partię wspólnego frontu z komunistami, za co został wydalony z Partii Pracy. od maja 1940 roku do stycznia 1942 roku był ambasadorem w Moskwie. Po wojnie sprawował różne funkcje państwowe, aż ze względu na stan zdrowia w 1950 roku zrezygnował z aktywności politycznej. Pierwszy gest pojednania ze strony Churchilla zakończył się fatalnie. 25 czerwca 1940 roku Krips przekazał Stalinowi list od premiera, w którym premier ostrzegał, że Hitler zamierza podbić całą Europę i proponował, aby Wielka Brytania i Związek Radziecki połączyły swoje siły w obronie. Stalin tak dalece nie uwierzył w szczerość intencji brytyjskiego polityka, że na jego polecenie 13 lipca Mołotow przesłał Hitlerowi kopię listu i dodatkowo stenogram rozmowy z Kripsem. Chciał potwierdzić w ten sposób lojalność władz radzieckich i zapewnić, że Hitler może mieć do nich całkowite zaufanie. Minęło 9 miesięcy, zanim Churchill zdecydował się na ponowny krok. Ambasador Krips zjawił się w gabinecie zastępcy Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych Andrija Wyszyńskiego 16 kwietnia 1941 roku, przynosząc ze sobą list, który 2 tygodnie wcześniej Churchill napisał do Stalina. Mam pewne informacje od zaufanego agenta, że kiedy Niemcy upewnili się, że mają już Jugosławię w sieci, co stało się, powiedzmy, po 20 marca, zaczęli przerzucać 3 z 5 dywizji pancernych z Rumunii do południowej Polski. Wasza ekscelencja zechce ocenić znaczenie tych faktów. Ostrzeżenie było raczej naiwne i Churchill nie wierzył, że może wywrzeć jakikolwiek efekt. Nie o to mu zresztą chodziło. Stalin nie potrzebował informacji od brytyjskiego ambasadora o przygotowaniach Hitlera do wojny. Od dawna wiedział, że do niej dojdzie. Pomylił się tylko co do terminu, w którym miał nastąpić niemiecki atak. Uważał bowiem, że wojna Niemiec z Francją trwać będzie o wiele dłużej. Armia Czerwona miała stać spokojnie, zbrojąc się, przygotowując plany uderzenia na zachód i przyglądać się, jak wrogowie, zadając sobie potężne ciosy, wykrwawiają się i słabną. Któż bowiem, pamiętając przebieg I wojny światowej, mógłby przyjąć, że w 1940 roku będzie inaczej? Tymczasem wypadki potoczyły się w nieoczekiwanym tempie. Stalin nagle zrozumiał, że czas gwałtownie przyspieszył, a jego wielka armia ciągle znajduje się w trakcie przygotowań, które miały potrwać jeszcze kilka miesięcy. Co mógł zrobić? Udawać bezbronnego? Widział, jak Niemcy przygotowują się do agresji na jego państwo, ale za najważniejszy nakaz uznał nieprowokowanie ich. Każdy miesiąc pokoju zdawał się odsuwać niemiecki atak i służyć wzmacnianiu Armii Czerwonej, do której z fabryk śpieszyły nowe czołgi, samoloty, działa. Zdawał sobie sprawę, że od lat polityka rządu brytyjskiego polegała na odsuwaniu niebezpieczeństwa od własnych granic i kierowaniu go na wschód. Tak było w 1939 roku, gdy premier Chamberlain sprowokował Hitlera do uderzenia na Polskę, dając polskiemu rządowi jednostronne gwarancje. Tak było również w 1940 roku, gdy Churchill chciał zniszczyć niemiecką flotę, prowokując Niemców do inwazji na Norwegię. Dlaczego więc w 1941 roku miało być inaczej? Nic tak bardzo nie odpowiadało Brytyjczykom, jak doprowadzenie do wojny niemiecko-radzieckiej. Ostrzeżenia Churchilla mogły być taką prowokacją, próbą skłonienia Armii Czerwonej do podjęcia zdecydowanych działań, co zmusiłoby Hitlera do rozpoczęcia wojny. Lord Hesse był w ocenie Stalina koronnym tego dowodem, a dyktator wiedział na ten temat bardzo dużo. Już 14 maja na jego biurku znalazła się depesza numer 376. Według informacji otrzymanej od Zonsien, Hess przybył do Anglii, aby spotkać się z Hamiltonem, z którym zaprzyjaźnił się w 1934 roku dzięki wspólnym zainteresowaniom lotnictwem. Hess wylądował w pobliżu zamku Hamiltona. Kirkpatrick, pierwszy z Sakulok, który zidentyfikował Hessa, dowiedział się, że Hess przywiózł ofertę pokojową. Jeszcze nie ustaliliśmy szczegółów pokojowej propozycji. Kirkpatrick jest byłym radcą brytyjskiej ambasady w Berlinie. Podpisano Henry. Zonsien, czyli Słoneczko, był to pseudonim Kima Philbiego, wysokiego urzędnika brytyjskiego wywiadu, który miał dostęp do najważniejszych i najtajniejszych informacji. Sakulock to kryptonim brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Autorem tej depeszy był Anatolij Gorski, pseudonim Henry, który zdobywał informacje nie tylko od Philbiego, ale także od paru innych agentów działających w najwyższych brytyjskich władzach. Nigdy nie odważyłby się przekazywać do centrali w Moskwie niesprawdzonych informacji. W następnych dniach napływały potwierdzenia od innych szpiegów. Z Waszyngtonu Gitt informował. Hess przybył do Wielkiej Brytanii, mając na to zgodę Hitlera, z zamiarem rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Dla Hitlera nie byłoby możliwe wystąpienie z oficjalną ofertą pokoju, gdyż szkodziłoby to niemieckiemu morale. Dlatego wybrał Hessa jako tajnego emisariusza. Inny amerykański szpieg, June, raportował. Według szefa amerykańskiego Departamentu Ministerstwa Propagandy, Eichendorfa, Hess jest w doskonałej formie psychicznej i poleciał do Wielkiej Brytanii w celu zawarcia ostatecznego porozumienia w imieniu rządu niemieckiego. Stalin w to wierzył, gdyż wiedział, że takie przedsięwzięcie było bardzo charakterystyczne dla Hitlera. Wysłanie najbliższego współpracownika, który miał rozwiązać trudny problem polityczny. Tak przecież było w sierpniu 1939 roku, gdy do Moskwy przyleciał minister Joachim von Ribbentrop, aby podpisać tajne porozumienie. Oczywiście Ribbentrop przybywał jawnie, jako oficjalny przedstawiciel rządu. W warunkach wojny było to już niemożliwe. Hitler nie mógł wysłać swojego zaufanego ministra spraw zagranicznych do wrogiego państwa. Nic więc dziwnego, że zdecydował się wysłać innego zaufanego człowieka, czyniąc to w sposób, od którego w przypadku niepowodzenia misji łatwo mógłby się odżegnać. Zawarcie Sojuszu Radziecko-Niemieckiego w sierpniu 1939 roku było bardzo pośpieszne. Nie zostało poprzedzone koniecznymi negocjacjami. Dlatego Ribbentrop kontaktował się z Hitlerem z Moskwy i uzgadniał szczegóły porozumienia. Pokój Niemiec z Wielką Brytanią miał być zawarty w jeszcze trudniejszych warunkach. Czyż można byłoby sobie wyobrazić lepszego negocjatora niż Rudolf Hess, przyjaciel Hitlera? To on w pałacu Buckingham, tak jak Ribbentrop na Kremlu, ze słuchawką w dłoni ustalałby warunki sojuszu. Czyżby Hitler przewidywał, że British Army może wziąć udział w agresji na Związek Radziecki, jak wojska węgierskie, włoskie, fińskie, rumuńskie? Hess proponował wspólną krucjatę przeciwko bolszewizmowi, ale trudno sobie wyobrazić, że jakikolwiek nowy rząd brytyjski, jaki powstałby po odsunięciu Churchilla, mógł to zaakceptować. Wystarczałoby zawarcie pokoju na warunkach, o których mówił Hess. Niemcy otrzymują wolną rękę na kontynencie, a Wielka Brytania na morzach i w koloniach. Jakie znaczenie miałoby to dla Niemiec? Dywizjony lotnicze z zachodu Europy oraz z Niemiec, pozostawione tam do zwalczania alianckich wypraw bombowych, zostałyby przebazowane na wschód i wzięły udział w nalotach na radzieckie cele. Oznaczałoby to bardzo poważne wzmocnienie choćby niemieckich sił lotniczych. W czerwcu 1941 roku niemieckie siły powietrzne musiały pozostawić na zachodzie i w kraju 2000 z blisko 5000 samolotów, jakimi dysponowały, koniecznych do kontynuowania nalotów na Wielką Brytanię i obrony niemieckich miast przed brytyjskimi bombowcami. We Francji i Norwegii stacjonowały 43 dywizje, konieczne dla obrony przed aliancką inwazją. Pokój z Wielką Brytanią pozwalałby przerzucić na front wschodni co najmniej połowę z nich. Churchill jeszcze parokrotnie kierował do Moskwy ostrzeżenia przed zbliżającą się niemiecką agresją. Zawsze z tym samym skutkiem. Stalin odrzucał je jako brytyjską prowokację. Pozostało pytanie, na ile sprawa Hessa, która umożliwiła Churchillowi całkowite wyeliminowanie opozycji opowiadającej się za zakończeniem wojny z Niemcami, utrudni porozumienie z radzieckim dyktatorem. Brak odpowiedzi na ostrzeżenia wpływał negatywnie na jego stanowisko. Zdecydowany był zawrzeć sojusz ze Stalinem, ale ogłoszenie takiego zamiaru powinno być poprzedzone sekretnymi negocjacjami. Churchill nie mógł wiedzieć, czy Stalin zechce przyjąć jego ofertę pomocy w wojnie z Niemcami, czy też zdecyduje się dogadać z Hitlerem. Nie miał jednak wyjścia. Musiał czekać, aż wybuchnie wojna i wówczas zaryzykować wiele, występując z ofertą pomocy dla Związku Radzieckiego. Wreszcie zwyciężyliśmy. Winston Churchill przybył do rządowej posiadłości Chequers pod Londynem późnym wieczorem w sobotę 21 czerwca 1941 roku. Ledwie jego wielki czarny Bentley minął kutą w metalu bramę zamykającą podjazd do wiktoriańskiego pałacyku, a Churchill otworzył okno i wysunąwszy dłoń z kapeluszem machał do stojących na podjeździe gości. John Wynant, ambasador Stanów Zjednoczonych w Londynie, i Anthony Eden, minister spraw zagranicznych i zarazem bliski przyjaciel i doradca premiera, przybyli wraz z małżonkami tuż przed nim. Nie bez powodu właśnie tych ludzi Churchill zaprosił na weekend do wiejskiej posiadłości brytyjskiego rządu. Tego dnia, w czasie rutynowej porannej rozmowy ze Stuartem Menzisem, szefem tajnych służb, uznał, że wojna niemiecko-radziecka rozpocznie się lada dzień. Tak wynikało z raportów, jakie przyniósł Menzies, zwłaszcza z nasłuchów niemieckich stacji radiowych, prowadzonych przez Radio Security Service. A biorąc pod uwagę, że Hitler, chcąc wykorzystać efekt zaskoczenia, nakazywał rozpoczynanie działań wojennych o świcie w niedzielę, kiedy wróg był zwykle najmniej przygotowany do obrony, należało się spodziewać, iż wojna może rozpocząć się nazajutrz. Wydawało się dziwne, że w krytycznym czasie premier zdecydował się wyjechać z Londynu, zamiast pozostać w rządowej siedzibie, gdzie miał wszelkie środki łączności, możliwość konsultowania działań z członkami gabinetu wojennego, posłami, szefami partii politycznych i ambasadorami sojuszniczych państw. To posunięcie było jednak celowe. Churchill nie miał zamiaru wdawać się w niekończące się konsultacje i dyskusje, które mogłyby odebrać element spontaniczności temu, co zamierzał zrobić. Tym bardziej, że wynik rozmów mógł być całkowicie nie po myśli premiera, a wówczas znalazłby się w trudnej sytuacji. Amerykański ambasador i minister spraw zagranicznych byli tymi politykami, który chciał mieć przy sobie, aby uzgodnić kroki, jakie miał zamiar podjąć. W południe przyjechał jeszcze jego sekretarz John Colville, którego obecność również była całkowicie uzasadniona. Po obiedzie całe towarzystwo wybrało się na spacer po pięknym parku. W pewnym momencie Colville zapytał Churchilla: czy pan, arcyantykomunista, uważa, że nie zdradza w niczym swoich ideałów? Colville dobrze wiedział, jakie są zamiary jego szefa w przypadku niemieckiego ataku. Nie mógł się jednak pogodzić z myślą, że Churchill, który był uznanym wrogiem komunizmu, a zwłaszcza bolszewizmu, który Stalina rządzących na Kremlu nazywał kryminalistami, nagle mógłby stać się ich sojusznikiem. Nie, mam tylko jeden cel i jest nim zniszczenie Hitlera, odpowiedział Churchill. Gdyby Hitler najechał piekło, to udzieliłbym Lucyferowi w Izbie Gmin najlepszych rekomendacji. To zdanie tak bardzo mu się spodobało, że powtórzył je, przemawiając w Izbie Gmin. W sobotę nie wydarzyło się już nic godnego uwagi. Najważniejsza wiadomość nadeszła w niedzielę o godzinie 4:00, gdy w pokoju Colville'a zadźwięczał telefon. To dyżurny z Ministerstwa Spraw Zagranicznych informował, że Niemcy uderzyli na Związek Radziecki. Sekretarz zastanawiał się przez chwilę, czy nie pójść do premiera. Ale pamiętając, jak bardzo cenił on spokojny sen, postanowił poczekać do rana. Gdy wreszcie o godzinie 8:00 wszedł do sypialni Churchilla, ten już nie spał. Ktoś z domowników o 6:30 poinformował go o wybuchu wojny. Churchill nie chciał wracać do Londynu, choć wydawałoby się, że tak ważna wiadomość powinna skłonić go do natychmiastowego powrotu na Downing Street i zwołania posiedzenia gabinetu wojennego. Wszystko wskazywało na to, że nie chciał rozpoczynać dyskusji na temat konieczności zmiany polityki wobec Związku Radzieckiego. Koło południa do Chequers przybyli lord Beaverbrook, niedawno mianowany ministrem zaopatrzenia, oraz Stafford Cripps, ambasador w Moskwie, który kilka dni wcześniej został wezwany do Londynu. Obydwaj znani byli z sympatii do Związku Radzieckiego, choć bardzo różnili się w ocenie sytuacji, jaka powstała w związku z wybuchem wojny. Cripps stwierdził, że Niemcy przejdą przez radziecką obronę jak nóż przez masło. Beaverbrook zaś skłonny był uznać, że obrona radziecka będzie twarda, a wojna długa. Churchill zdecydował, że tego dnia wieczorem wygłosi przemówienie radiowe, w którym poinformuje Brytyjczyków o zamiarze udzielenia pomocy wojskom Związku Radzieckiego. Nie był to dobry moment na ogłoszenie takiej decyzji. W Afryce Północnej brytyjskie wojska toczyły zażarte boje z niemieckim korpusem ekspedycyjnym, spychającym ich w stronę kanału Suezkiego. Generał Claude Auchinleck, nowy dowódca pustynnych dywizji, żądał większych dostaw czołgów i samolotów, by móc zatrzymać wroga. Na Atlantyku ofensywa niemieckich okrętów podwodnych nabierała rozmachu i alianckie straty gwałtownie rosły. W tej sytuacji Churchill zamierzał przedstawić politykę współpracy z państwem, które do niedawna było sojusznikiem hitlerowskich Niemiec, aktywnie uczestniczącym w podboju Polski, a potem w podziale Europy, anektując część Finlandii, Republiki Bałtyckie i część Rumunii. Jak miał przekonać naród, że należy zapomnieć o niedawnej przeszłości i pomagać niedawnemu wrogowi? Mógł liczyć jedynie na to, że ogromne zaufanie, jakim obdarzało go społeczeństwo, pozwoli mu zyskać akceptację gwałtownego zwrotu w polityce wobec Związku Radzieckiego. Uznał, że wbrew wszelkim niebezpieczeństwom, jakie rodził jego gest wobec Stalina, musi tak postąpić, gdyż ta wojna rozstrzygnie się na wschodzie, w starciu tytanów. Nurtujące pozostało pytanie, jak Stalin przyjmie tę ofertę. Do tego czasu Churchill nie miał żadnej możliwości zorientowania się co do reakcji radzieckiego dyktatora. Mógł jedynie opierać się na sprawozdaniu z rozmowy, jaką rankiem 13 czerwca minister Anthony Eden przeprowadził z ambasadorem Iwanem Majskim. Rząd brytyjski rozważa możliwość pomocy. Podjęcia nalotów na zachodzie, wysłania misji wojskowej do Związku Radzieckiego i pomocy gospodarczej, powiedział Eden. Sądzę, że każda brytyjska propozycja spotkałaby się z pozytywnym przyjęciem, jeżeli byłaby poprzedzona ogólnymi negocjacjami mającymi na celu poprawę stosunków, powiedział Majski. Taka odpowiedź o niczym nie przesądzała. Poza tym była to tylko rozmowa dwóch dyplomatów. Nieco więcej wynikało z rozmowy radzieckiego ambasadora z Haroldem Nicholsonem, parlamentarzystą spokrewnionym przez swoją żonę z szefem wywiadu Stuartem Menzisem. Majski miał powiedzieć, że propozycja zawarcia sojuszu przedstawiona przez Churchilla zostałaby przyjęta przez Stalina bardziej życzliwie niż gdyby ją złożył premier poprzedniego rządu, Neville Chamberlain. Były to wypowiedzi, z których niewiele wynikało. Churchill nie miał więc żadnej pewności, że Stalin nie postąpi z jego ofertą pomocy tak, jak z jego ostrzeżeniem o zbliżającej się niemieckiej agresji, o którym doniósł Hitlerowi. Czy wobec spodziewanej szybkiej klęski wojsk radzieckich Stalin, widząc, jak załamuje się jego front, nie podejmie negocjacji z Hitlerem, aby zakończyć wojnę? Czy po zawarciu pokoju na wschodzie, gdy niemieckie armie skierują się przeciwko Wielkiej Brytanii, nie będzie u ich boku wojsk radzieckich? Każda, nawet najbardziej fantastyczna możliwość wchodziła w rachubę wobec przełomowego wydarzenia, jakim była niemiecka agresja. Churchill nie miał jednak odwrotu. Od pierwszego dnia, gdy przejął władzę, był zdecydowany prowadzić wojnę z Hitlerem, przekonany, że wszelkie traktaty zakończą się tak, jak układ monachijski, zostaną złamane. Ta polityka mogła przynieść sukces tylko wtedy, gdyby Stany Zjednoczone wsparły Wielką Brytanię gospodarczą, a tak się stało. A potężna niemiecka armia zostałaby uwikłana w krwawe boje, w których spalałaby swoje siły. Rozległe przestrzenie Związku Radzieckiego i ogromne rezerwy ludzkie Armii Czerwonej dawały taką możliwość. I Churchill sięgnął po nią jako po najważniejszy oręż w wojnie, którą wydał Hitlerowi. Nie mógł się już cofnąć. Tego dnia wieczorem zasiadł przed mikrofonem BBC. Mam jeden nieodwołalny cel, mówił. Jest nim zniszczenie Hitlera i wszelkich pozostałości nazistowskiego reżimu. Nic nie może odwieść nas od tego celu. Nigdy nie zgodzimy się na żadne układy ani negocjacje z Hitlerem lub kimkolwiek z jego bandy. Kierował te słowa nie tylko do Brytyjczyków, lecz również do Stalina. Zapewniał go oficjalnie, że nie zamierza paktować i wyjaśniał sprawę Hessa, która bardzo poważnie zajmowała radzieckiego dyktatora. Dawał dowód, że nie traktuje Hessa jako wysłannika III Rzeszy i nie prowadzi, a nie ma zamiaru prowadzić żadnych negocjacji. Każdy człowiek lub państwo walczące przeciwko nazizmowi będzie miało naszą pomoc, mówił dalej Churchill. Każdy człowiek lub państwo maszerujące z Hitlerem jest naszym wrogiem. Taka jest nasza polityka. Taka jest nasza deklaracja. W konsekwencji okażemy pomoc na miarę możliwości Związkowi Radzieckiemu. Apelujemy do naszych przyjaciół i sojuszników w każdym zakątku świata, aby postąpili tak samo. Stalin długo nie odpowiadał na ofertę Churchilla, o której poinformowano go 23 czerwca. Milczenie dyktatora było zrozumiałe, gdyż nie wiedział jeszcze, jak trudna jest sytuacja na froncie. Nieufność zaś wobec zamiarów rządu brytyjskiego i przekonanie, że Hess jest w Wielkiej Brytanii po to, aby zawrzeć sojusz, nakazywały mu ostrożność. Podejrzewał, że Churchill, którego niekiedy nazywał angielskim sklepikarzem, zażąda wysokiej ceny politycznej za udzielenie pomocy. Wynikało to z prostej kalkulacji. Brytyjskie, a i zapewne amerykańskie wsparcie, nie przesądziłoby o zwycięstwie w wojnie z Niemcami, ale wzmocniłoby Armię Czerwoną, otrzymującą z Zachodu najnowszą technologię. Dzięki niej mogłaby rozbudować swoje siły, które po zakończonej wojnie z Niemcami mogła zwrócić przeciwko burżuazyjnym demokracjom. Zachodni alianci musieli więc uzależnić udzielenie pomocy od spełnienia przez Związek Radziecki warunków, które zniwelowałyby wzrost jego potęgi. Tak kalkulował Stalin. Po raz pierwszy odpowiedział na ofertę brytyjskiej pomocy 3 lipca. Historyczne oświadczenie pana Churchilla w sprawie brytyjskiej pomocy dla Związku Radzieckiego i oświadczenie rządu amerykańskiego w sprawie gotowości udzielenia pomocy naszemu krajowi może spotkać się tylko z uczuciem wdzięczności w sercach obywateli mojej ojczyzny. Był ostrożny. Nie oferował w zamian nic innego, jak tylko uczucie wdzięczności. 8 lipca ambasador Krips przekazał Stalinowi list z Londynu. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że rosyjskie armie stawiają tak silny i ze wszech miar godny podziwu opór wobec niesprowokowanej i bezlitosnej inwazji nazistów. Mamy wiele uznania dla odwagi i wytrwałości radzieckich żołnierzy i narodu. Zrobimy wszystko, aby pomóc, o ile tylko pozwoli czas, geografia i nasze powiększające się rezerwy. Im dłużej będzie trwała ta wojna, tym większej pomocy będziemy mogli udzielić. Stalin opóźniał odpowiedź na brytyjską ofertę pomocy. Badał, zastanawiał się. Pomimo wstępnych oświadczeń, atmosfera nieufności pogłębiała się w miarę radzieckich niepowodzeń na froncie. Na Kremlu panowało przekonanie, że Brytyjczycy są o krok od sojuszu z Niemcami i gdy tylko Wehrmacht zbliży się do Leningradu, na morzu pojawią się brytyjskie okręty, aby ostrzeliwać radzieckie pozycje. Deklarację Churchilla uważano za zasłonę dymną, maskującą właściwe intencje rządu brytyjskiego. Do tak daleko idących podejrzeń przyznał się w końcu 1941 roku Maksym Litwinow, nowy ambasador radziecki w Waszyngtonie. W Londynie utrwalało się przekonanie, nie odbiegające daleko od prawdy, że Stalin gotów jest rozpocząć tajne negocjacje z Hitlerem i zawrzeć pokój. Jak bardzo sceptycznie brytyjscy wojskowi i politycy podchodzili do możliwości zatrzymania niemieckiej ofensywy przez słabnącą Armię Czerwoną, przekonał się na własnej skórze specjalny wysłannik Stalina, który 8 lipca przybył do Londynu. Generał Filip Golikow, szef wywiadu wojskowego GRU, został nadzwyczaj zimno przyjęty w Ministerstwie Wojny. Minister David Margeson nie podał mu ręki i nie poprosił, aby usiadł. Kilkunastominutowa rozmowa przebiegła nastojąco. Co więcej, Margeson oświadczył, że nie wierzy w zwycięstwo Armii Czerwonej ani w żywotność radzieckiego systemu politycznego. Nie lepiej też wypadło spotkanie w admiralicji, gdzie admirał Dudley Pound wyraźnie dał gościowi odczuć, że nie czuje się dobrze w towarzystwie bolszewika. Niechęć była tak widoczna, że musiało interweniować Ministerstwo Spraw Zagranicznych, upominając kolegów wojskowych, aby nie zrażali nowego sojusznika i starali się umilić pobyt radzieckiej delegacji częstymi przyjęciami, co w ocenie Brytyjczyków, podążających tropem stereotypu, że Rosjanin to pijak, miało wytworzyć dobrą atmosferę. Mimo jednakże wszelkich przeszkód Golikow odniósł sukces dyplomatyczny. Gdy 13 lipca powrócił do Moskwy, aby zdać Stalinowi sprawozdanie z przebiegu wizyty, mógł potwierdzić, że Brytyjczycy gotowi są wspomagać Związek Radziecki. Miało to szczególne znaczenie w czasie, gdy Stalin wciąż podejrzewał możliwość istnienia tajnego sojuszu brytyjsko-niemieckiego i sam rozważał rozpoczęcie rokowań z Niemcami, którym gotów był oddać Białoruś, Ukrainę i dużą część Rosji. W tej sytuacji wiarygodność brytyjskiej i amerykańskiej oferty wsparcia militarnego i gospodarczego miała szczególne znaczenie. Churchill odniósł sukces, gdy 18 lipca, więc ponad 3 tygodnie po swoim przemówieniu oferującym brytyjską pomoc i 10 dni po otrzymaniu osobistego listu od brytyjskiego premiera, Stalin zdecydował się odpowiedzieć. Już dobrze wiedział, czego żądać. Przejrzał zamiary Churchilla, który chciał otrzymywać czołgi, samoloty i okręty ze Stanów Zjednoczonych, a krew żołnierzy ze Związku Radzieckiego. Stalin nie szanował ludzkiego życia, zwłaszcza życia żołnierzy. Żołnierze mogli ginąć milionami, ale wyznaczał cenę. Pana posłanie zainicjowało porozumienie między naszymi rządami. Teraz, jak pan wyłożył to z pełnym przekonaniem, Związek Radziecki i Wielka Brytania stały się sojusznikami w walce przeciwko hitlerowskim Niemcom. Nie mam wątpliwości, że nasze dwa państwa są wystarczająco silne, aby pokonać wspólnego wroga na przekór wszystkim trudnościom. Krótko przedstawił trudne położenie wojsk radzieckich i przeszedł do sedna sprawy. Wydaje mi się, że militarne położenie Związku Radzieckiego i z tej racji również Wielkiej Brytanii uległoby znacznemu polepszeniu, jeśli przeciwko Hitlerowi zostałby utworzony front na zachodzie, w północnej Francji lub na północy, Arktyka. Jestem świadomy trudności związanych z utworzeniem takiego frontu, ale należy to zrobić nie tylko w naszym wspólnym interesie, ale we własnym interesie Brytanii. Stalin przyjmował ofertę pomocy gospodarczej, ale nalegał na jak najszybsze włączenie wojsk brytyjskich do walk w Europie. Tylko takie przedsięwzięcie odsuwało groźbę dogadania się Brytyjczyków z Niemcami, czego ciągle się obawiał. Churchill nie mógł na to się zgodzić. W połowie 1941 roku wojska brytyjskie były za słabe, aby rozpocząć dużą operację inwazyjną we Francji, gdzie Niemcy mieli 30 dywizji, ani w Norwegii, której brzegów broniło 13 dywizji. Ponadto nie było jego celem wysyłanie brytyjskich chłopców, aby ginęli we Francji, wspomagając Armię Czerwoną. Wojna w Związku Radzieckim miała wyczerpać głównego wroga — hitlerowskie Niemcy i wroga, jakim po zakończeniu wojny stałby się Związek Radziecki. Sojusz, choć nie poświadczony jeszcze oficjalnym traktatem, został zawarty, a następne miesiące miały przynieść potwierdzenie słuszności wyboru, jakiego dokonał Churchill. Wygrał tę wojnę na wszystkich frontach, choć do zwycięstwa prowadziła jeszcze bardzo długa droga. Czy już zdawał sobie sprawę, jaką cenę przyjdzie za nie zapłacić? Wielka Brytania straciła imperium i stała się małą wyspą między dwoma supermocarstwami, które narodziły się w czasie tej wojny. Koniec książki Bogusława Wołoszańskiego pod tytułem Tajna wojna Churchilla. Czytał Henryk Drygalski.